muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry. Nazywam się Marta Graban-Butryn i zapraszam na materiał o społeczności ukraińskiej Przemyśla, skupionej wokół Narodnego Domu. O historii, działaniach i tożsamości opowiadają panie Romana Załotnyk, Maria Tucka, a także Michał Pulkowski i Ihor Horkiw, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
Dom ukraiński w Przemyślu to jest bardzo ciekawe miejsce i też historyczne miejsce. Był wybudowany w 1904 roku w całości ze składek społeczności ukraińskiej z przeznaczeniem na cele kultury ukraińskiej i też, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli już językiem współczesnym, taką edukację pozaszkolną, pozaformalną dla dorosłych, dla dzieci i też troszkę jako takie centrum biznesu ukraińskiego, stanowiące zaplecze dla działalności właśnie edukacyjnej i kulturalnej. I to był bardzo ważny ośrodek. Ze wszystkich domów ukraińskich, które powstały wtedy w Galicji, ten był wybudowany w najszybszym tempie, bo w niecałe półtora roku postawiono kamienicę w centrum miasta, która ma ponad 2500 metrów kwadratowych. Bardzo pięknie zdobioną salą teatralną z polichromiami na korytarzach, więc to z jednej strony pokazuje, że społeczność ukraińska wtedy w Przemyślu, która sama sfinansowała budowę tego budynku, miała duży potencjał, a z drugiej strony, że miała wielką chęć, aby takie miejsce w centrum miasta Przemyśla powstało i to było niezwykle ważne miejsce, jeśli chodzi o życie kulturalne ukraińskie w Galicji. Tutaj występowali na przykład Iwan Franko, czyli najwybitniejszy Ukrainiec w tej części Europy, czy w ogóle Europejczyk w swoim okresie, czy śpiewaczka operowa Salomea Kruszelnicka, czyli top of the top w tym okresie na świecie, ale też na przykład twórca współczesnego teatru ukraińskiego Łeś Kurba z Charkowa, czy śpiewak operowy Modest Męciński, więc to miejsce żyło też bardzo takimi ważnymi wydarzeniami kulturalnymi. A z drugiej strony bardzo otwierało się właśnie na takie działania teatralne, muzyczne, to było dużo zespołów, były orkiestry męskie, żeńskie, więc działo się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i też, jak wiemy z zapisów, danych archiwalnych, bardzo często połowa publiczności to byli nie Ukraińcy, czyli społeczność ukraińska wówczas dawała taką ofertę kulturalną, edukacyjną, którą interesowali się nie tylko Ukraińcy, ale wszyscy mieszkańcy miasta. Też społeczność żydowska bardzo często korzystała z pomieszczeń tutaj w domu ukraińskim. Henryk Lieberman, lokalny poseł, też autorytet wśród Żydów i nie tylko autorytetem dla Żydów, po prostu dla Przemyślan autorytetem. Też wynajmował pomieszczenia domu ukraińskiego na spotkania ze swoimi wyborcami. Także to był taki bardzo prężnie działający ośrodek kulturalny.
A nasz stary cisar Józef z nami się turbuje, że na stary słowiku z Moskalem wojuje. Win sam musi wojowaty, swój kraj boronyty, Moskal zdradnik i zachłannik nie daje nam żyty.
Tak to wyglądało mniej więcej w dużym skrócie, uproszczeniu mówiąc oczywiście do 1939 roku. Po 1939 roku się rozpoczęła II wojna światowa. Ukraińcy w większości opuścili Przemyśl, uciekając na zachód, do Europy Zachodniej, potem Ameryka Północna, Australia, w obawie przed represjami ze strony władzy komunistycznej w Polsce. I też były przymusowe przesiedlenia, tak zwana deportacja, czy wymiana ludności między Ukrainą Radziecką i Polską Republiką Ludową.
Czyli 45 w zasadzie.
Tak, 46 rok. W latach 44-46. I potem jeszcze była, jakby na dobitkę była akcja Wisła w 1947 roku, chociaż z samego Przemyśla już nie było akcji Wisła, jako z miasta, dlatego, że tu Ukraińców zostało kilkanaście, może kilkadziesiąt rodzin. Po prostu nie było kogo już wtedy deportować. Więc takiego prężnie działającego ośrodka kultury ukraińskiej, jakby Dom Ukraiński i miasto z tą ukraińską tradycją w zasadzie na chwilę zamarło.
W niedzielu raneńko, jak słońce wschodziło, to już pilskie wińsko seło obstupyło. To już pilskie wińsko seło obstupyło. Seło obstupyło, taki rozkaz dało. A już kapral kryczet, pora wyjeżdżaty.
Ja przyjechałam końcem lat 60., początek 70., a dziadkowie przyjechali jeszcze wcześniej, samym początkiem, i wszystkie wakacje, tak jak już powiedziałam, spędzałam w Przemyślu.
No ja urodziłam się w Przemyślu i tak... nawet moja mama jest od... w Przemyślu, no do szkoły chodziła i moja mama, jej siostra chodziła w Przemyślu do szkół, bo to ona jest, pochodzi ze wsi, spod Przemyśla, ale no, taka możliwość była, że młodzież, tu były szkoły ukraińskie, była szkoła podstawowa, było gimnazjum, było Instytut dla Dziewcząt na Tatarskiej, drugi seminarium, drugie było ona prowadzone przez siostry Wasylianki, także była możliwość uczenia się, więc oczywiście trzeba było te dzieci podwieźć do rogatek miejskich, dzieci potem szły już na piechotę do miasta, jak to tam wyglądało, to w każdej pewnie rodzinie inaczej, ale z tego co wiem, to grupowali się tam wozem, jakoś podwozili dzieci do miasta. Do siódmej klasy poszła w Przemyślu, do Szaszkiewiczynki. Markiana Szaszkiewicza i ona była Markiana Szaszkiewiczyłka jeszcze przed wojną, także stąd no to ta Szaszkiewiczyłka, a potem już instytut. Także, a potem już wojna i potem, kiedy wybuchła wojna, mama pracowała w komitecie pomocowym, dowomochowy komitet i dwa lata potem w sierocinie, ale w każdym razie Przemyśla nie związana, więc tak już... Po prostu dla mnie to było jakby...
Naturalne. No, środowisko.
Środowisko, znaczy już tak. Choć oczywiście wspomnienia mojej mamy, nie tak Przemyśl odgrywał wielką rolę, tylko jednak wioska. Miasto to było, zresztą miasto i się kojarzyło na pewno, oprócz tego dobrego, to jednak z wojną. Z trudnymi latami wojennymi i powojennymi.
To w Przemyślu było bardzo ciężko.
Tak. Wojenne i powojenne, więc to wszystko, co może być jej niedobre, to, na, no to właśnie jej, złożyło się już na czas jej, no, nie wiem, około 11 lat i ponad 20. W których myśmy się spotykali, w których można było, Ukraińcy mógł spotkać się, to był Cerkiew, jedna, więcej nie było, to znaczy obecna kościół garnizonowy, jezuicki, msze użyczony nam na czas odprawiania mszy, no i po mszy ludzie spotykali się pod cerkwią, żeby z sobą porozmawiać. To było miejsce kontaktu. Ja myślę, że do tej pory tak jest w wielu naszych, wśród emigracji, nawet kanadyjskiej czy amerykańskiej, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, chodzi do cerkwi, chociażby po to, żeby spotkać znajomych. Więc cerkiew odgrywała rolę, a drugie miejsce to był dom ukraiński. Już tak, bo od 56 to jest dom ukraiński. Faktem jest, że ja miałam troszeczkę takie problemy, bo ja uczyłam się tutaj tańczyć, jeszcze w przedszkolu przychodziłam, nawet występowałam na szewczenkowskim jakimś koncercie, no i no, taki był problem, że dyrektor mojej mamy wezwał ją do siebie, do gabinetu i mówi, czy pani dziecko występowało tam, USKT to się nazywało, USKT, na koncercie. No tak. Proszę panią, ja sobie nie życzę, proszę sobie wyobrazić, to jest lata, to są pewnie no, początek 60., koniec 60. lat, albo połowa 60. to mogło być, no tak, koniec 60. I on mówi, proszę panią, sobie nie życzę, żeby pani córka występowała tam.
A mama gdzie pracowała?
W banku spółdzielczym. Mama mnie samotnie wychowała, no samotnie, no przestraszyła się. Bo może pani stracić pracę. I mama przestraszyła się, więc ja już nie występowałam no, w dzieciństwie. Później wróciłam do domu ukraińskiego, ale mówię o ten czas, mój przedszkolny i szkoły, początek szkoły podstawowej. Pamiętam do dzisiaj, że była jakaś składanka, musiał być szewczenkowski koncert, bo ja pamiętam tylko fragment z Celony na Czepy sam Kasybo, jedno zdanie. Ile ja tam jeszcze więcej mówiłam, tego nie wiem, ale tyle mi zostało w pamięci z tego koncertu. Ale zabronił występować, a nie zabronić nam uczestniczenia we wszystkich koncertach, w sensie jako widzowie. Więc mam nawet zdjęcia, na kolanach siedzę mamy, przede mną księża siedzą, wszyscy jacy byli. Wtedy wszyscy są na koncercie. Nie wiem, jaki to jest koncert, bo zdjęcie jest zrobione ogólny na salę.
Zeleneńki ogieroczki, a żółtyje cwetoczki. Przyjdę, przyjdę, garny chłopcze, taj na wieczoroczki. Przyjdę, przyjdę, garny chłopcze, taj na wieczoroczki. Przyszedł kozak do dziewczyny, taj sił, taj zadumał.
Ona jomu nalewaje szklanku medu z winom. Ona jomu nalewaje szklanku medu z winom.
Wypij, wypij, kozaczynku, szklanku medu z winom.
Taj, powertaj, kozaczynku, czym skorsze do domu.
Koncerty szewczenkowskie to było coś jak obowiązek.
Święto.
To było święto. A były jeszcze inne koncerty, bo były ku czci, tam pewnie rewolucyjne.
No właśnie, ja przeglądałam swoje tam zdjęcia, zapasy zdjęciowe i różne inne materiały też, przygotowując się do jubileuszu i tam były różne koncerty, ale co mi właśnie tak uderzało, że zdjęcia z publiczności, sala teatralna zawsze była wypełniona po brzegi. To były do Franka, to były do Łesi Ukrainki, to były 1 maja i rocznica rewolucji. Były też
Dzień na Matki. Przykład
Dzień Matki i były też obrzędy ludowe. Małe dzieci robiły jako formę teatralną. Były też te wszystkie występy teatru dramatycznego, tak? W Przemyśle Szczycie, najstarszym teatrem dramatycznym, amatorskim, ale myśmy też tutaj mieli teatr amatorski w Przemyślu, cały dla dorosłych i były dla dzieci. Dzieci wystawiały. Ostatnia taka wystawa, taka za życia jeszcze właśnie pana Pajdasza, to był Przemyśl Widhom Wikił, czyli echo wieków. I to był właśnie taki kalejdoskop wszystkiego, co się odbywało tutaj w Przemyślu. Kto ważny był, a ważnych osób dla literatury, dla historii ukraińskiej w Przemyślu było bardzo dużo. I też dla teatru, bo mówimy o teatrze, przecież był Łeś Taniuk. Postać no, znakomita dla ukraińskiego teatru, czy no to przed wojną, prawda, czy wcześniej jeszcze Iwan Franko, czy Kruszelnycka, czy... A więc te tradycje, tak jak wspomniałam, jak Roma mówi, tutaj zawsze były.
Oj mała Andziunia, swekruchu lichuju, kazala jeżaty w niedzielu świtoju. Ой ж не ганджужни, но не оглідайші, як не войки дожнеш, додому вертайші.
W 56 roku to Włodzimierz Pajtasz, on tutaj miał ideę stworzenia teatru i operetkę robił. No to, ale operetkę właśnie, bo ma zdjęcie, ja tego, to na świecie mnie nie było, ale jest zdjęcie, jest i jest babu kanał dla orkiestry przed sceną i w tym kanale, no mandoliniści, też ktoś grał na skrzypce, były skrzypce, było widać, że ktoś grał na gitarach, pewnie na jakieś basy czy coś tak, no takie instrumenty, to co ja widzę ze zdjęcia. Więc jakąś tam orkiestrę potrafił stworzyć, no i byli ludzie, którzy byli w stanie zaśpiewać te wszystkie arie.
Ale byli też ludzie, młodzi ludzie, tak jak i teraz mówimy o Wądzierzy, i wtedy to byli młodzi ludzie, którzy zaczęli chodzić do szkoły muzycznej, a więc byli już i na skrzypcach grali,
tak.
I na fortepianie, pianino, i no, był kwartet.
Войки дожила, купойки зложила, і прийшла додому, вечеру зварила, вечеру зварила, курови подоїла. І сина гаднула, що в полі дитина.
Część ludzi po prostu ze strachu się spolonizowała. Znaczy ze strachu, z różnych przyczyn, będę mówić. Po prostu spolonizowali się, bo to taki proces jednak był dosyć silny. I w mieście on podejrzewał, że był silniejszy. Część ludzi, która powróciła, powiedzmy, do swoich rodzinnych miejscowości, a nawet pod Przemyślem. Ale byli samotnymi takimi
wyspami,
to na początku jeszcze mieli kontakt z miastem, a potem no niestety następuje bardzo szybka asymilacja, kiedy ty musisz stawić czoła z społeczności wiejskiej, która no...
Polskiej napływowej.
Napływowej. To nie jest proste. I ja myślę, wiele osób z tych rodzin już no, po prostu zasymilowało się. Natomiast podziwiam tych, którzy pozostali Ukraińcami i wychowali swoje dzieci w tym duchu i musieli pokonywać też odległości, bo żeby wyjechać na jakiekolwiek wydarzenie, to musieli jechać autobusem do tego miasta. Mówię o Kupiatyczach, mówię o Fredrochody, Młodowice, Hermanowice. To było wyzwanie i ci ludzie nawet przychodzili, ja znam tu kilka rodzin, na wszystkie wydarzenia w Domu Ukraińskim i ostatnimi autobusami jechali na te swoje wioski, żeby powrócić do domu.
No w tym wieku takim naszym młodzieżowym, tak? Myśmy przychodzili tutaj, sami sobie organizowaliśmy dyskoteki, sami sobie organizowaliśmy też jakieś takie wieczornice ze śpiewem, z gitarą, z jakąś potupajką. Chętnie też wyjeżdżaliśmy właśnie, kiedy nam proponowano, że możemy jechać z jakimś występem do Kalnikowa, czy do Koszalina, czy do Krakowa, to myśmy bardzo chętnie wyjeżdżali. I muszę powiedzieć, że zawsze w tym ośrodku kultury tutaj u nas w Ukraińskim Domu dbano za to, żeby właśnie integrować dzieci, młodzież, i zawsze udostępniano nam, był tylko jeden taki okres, kiedy pamiętam, że nie pozwolono nam robić zabaw, bo był świeżo wylakierowany parkiet.
Żeby nie zatepić.
Żeby nie zniszczyć świeżo wylakierowanego parkietu, a więc nie mogliśmy robić tam tańcówek i innych.
Ale już właśnie w młodych latach były regularnie małanki.
Tak, były. Na pierwszą małankę poszłam z rodzicami, nawet pamiętam, gdzie siedziałam.
Znaczy ja
16 lat
miałam 16 lat, kiedy poszłam na swoją pierwszą małankę, ale moja pierwsza małanka w 16 lat była w Krakowie, a druga była chyba w tym samym roku w Przemyślu. Także no, to się wtedy jeździło z małanki na małankę, że trzeba było wstawić kilka małanek, a potem już regularnie pewnie kilka małanek Kraków Przemyśl. O ludziach, którzy napłynęli, to napływali w ramach powrotu do Przemyśla, napływali tutaj, zasilali tą miejscową, lokalną społeczność ukraińską, no to też mieliśmy wielki odpływ kolejny. Pomijam te lata powojenne, no, 40. i początek 50. odpływ ludzi za granicą, on był olbrzymi, to najbardziej wspominają ci, którzy tutaj w Przemyślu zostali i pamięcią sięgają tamtych czasów. Natomiast po stanie wojennym, jest stan wojenny i po stanie wojennym bardzo dużo ludzi zaczęło w 80-tych latach wyjeżdżać za granicę i zostało.
Ponieważ byli też ludzie internowani w czasie właśnie stanu wojennego i to też wpłynęło na to, że znów jakiś taki strach, ekonomicznie również było ciężko.
To myślę, że ekonomicznie
też no, nawet z naszego studenckiego środowiska, bo akurat wtedy myśmy były studentkami,
ogólnie
bardzo dużo młodzieży wyjechało.
Wyjechałyśmy do
jeszcze tego... z Przemyśla, to mówię, ale z innych części.
Ale z Przemyśla.
Z Przemyśla.
Marysiu, ja spotykam, ja patrzę się na zdjęcia swoje od pierwszej komunii chociażby. I patrzy się, że tylko nas na tym zdjęciu to chyba właściwie tylko ja i Mirka zostałyśmy tu w Przemyślu, w środowisku ukraińskim. Całe zdjęcie albo spolonizowało się, albo wyjechało.
Społeczność ukraińska zawsze starała się dbać o ten budynek, chociaż był przejęty przez państwo, chociaż przez wiele lat go nie remontowano, popadał w ruinę, chociaż w tej chwili no, jest to pamiątka architektury, piękna sala teatralna z bogatą tradycją i no, społeczność ukraińska miasta Przemyśla w każdy możliwy sposób starała się zachować i tą materialną kulturę Przemyśla i tą na przykład ten budynek, gdzie nie byliśmy od 45, bo nas wysiedlono i że tak powiem społeczność ukraińska w Przemyślu była bardzo znikoma, ale ci, którzy pozostali, starali się jakby kontynuować tą tradycję tego domu ukraińskiego i tradycję ukraińskiej kultury w Przemyślu. No a potem też przyszedł ten okres, kiedy, że tak powiem, ta odpowiedzialność za ten budynek właśnie spadła na nas, na nasze pokolenie. A więc myśmy organizowali to życie kulturalne, myśmy zapraszali zespoły, wtedy też już no, i lata 80. zmiany i ruch w Ukrainie i kontakty z Ukrainą i lata 90. to już w ogóle te kontakty staraliśmy się utrzymywać i zapraszać też zespoły z Ukrainy, no i też działać. Przecież mamy zespół banduristek, mamy jeden chór, drugi chór.
Oj, nastawi, nastawi, oczko taj nastawi. Oj, nastawi, nastawi, oczko taj nastawi, nastawi. Tam dziewczyna wodę brała, taj nabrała. Tam dziewczyna wodę brała, taj nabrała, nabrała. Szczę kozaka solowego, taj nazwała. Szczę kozaka solowego, taj nazwała, nazwała.
Pewnie, że było trudno. Wszystko podlegało cenzurze.
Repertuar też musiał być prześwietlony, tak. Ale zawsze starano się przekazać.
Ale społeczność była tak dość duża, prawda?
To znaczy, ona w każdym, duża, że... no, tak jak mówiliśmy wcześniej, że były te powroty, tak? I te powroty, one są, czasami była to większa fala powrotów, czasami mniejsza. Mój tato na przykład miał taką teorię, że wracali wtedy, kiedy były dzieci małe, bo można było wziąć za rękę i przyjechać z nimi. A ktoś miał dzieci starsze i te dzieci już zakładały swoje rodziny, więc im było ciężej wrócić, no bo tam dzieci, bo tam za chwilę wnuki, bo coś tam. Ale ci, którzy najbardziej tacy, ja myślę, przekonani do tej idei powrotów i ci, którzy widzieli w tym sens, wracali z różnych okolic Polski. Olsztyńskie, Koszalińskie, Zielonogórskie, Łódź.
To jest właśnie fenomen, bo kiedyś to przyjeżdżali i rodzice. To było ich powrót do rodzinnej ziemi, do swojej ziemi i było
małej
to wspomnienie.
I swojej wsi, czy no.
A ci młodzi ludzie przyjechali, żeby realizować swoje już, swoją wizję. Ja jestem pełna podziwu, bo na pewno nie jest to proste likwidować mieszkanie w Warszawie, w Gdańsku, mówię o dużych miastach, Słupsk i tak dalej. To oni nie idą tutaj do większego miasta, niż w którym mieszkali.
Można określić, że to jest fala powrotów, ale jest to też powrót do korzeni, bo wszyscy ci młodsi ode mnie z pokolenia, to znaczy równolatkowie moich dzieci czy naszych dzieci, też ich przodkowie pochodzą z nadsania.
Raz na taniunejka ja grytku kopala, że Chrystus, że woskres, ja grytku kopala, ja grytku kopala, ja rutu sadyla, że Chrystus, że садила, ростити ротойко, тоненька висока, вже Христос, вже воскрес, тоненька висока.
Михаил Кульковский, місцевий українець, закерзанський, з Przemyśla. То значи, я лічу, оцінюю це так, що jestem з Przemyśla, pomimo, że urodziłem się na północy Polski, w dosyć nietypowych okolicach, ale takie były czasy, jak to mówią. A w Przemyślu mieszkam od 2003 roku. Przeprowadziłem się tutaj już z rodziną, z żoną i dwójką, wtedy jeszcze małych dzieci. Teraz już są większe. I chwalimy sobie tę decyzję, chociaż oczywiście były. Dalej są właściwie trudności pewnie związane, no bo tutaj nie mieliśmy niczego. Trzeba było wynajmować mieszkania i tak dalej, ale no jakoś Ale dzieci poszły do ukraińskiej szkoły, jest ukraińskie środowisko. Jak to mówią kamienie, to mówią po ukraińsku. A poza tym, no to mówię, no jest to życie religijne, jest cerkiew przede wszystkim grecko-katolicka, no bo tu na naszych terenach, terytorium całej Polski, kiedyś całej Galicji, pojęcie greko-katolik i ukraińiec właściwie były tożsame. Jakby się tam, jakby się nie wykręcać, tak było. Bo jeżeli ktoś zmieniał wyznanie, to przeważnie ulegał na rzymskokatolicki, czy obrządek, to ulegał szybko. Albo po to to robił w ogóle, żeby się zasymilować. Cerkiew i uczestniczenie w religii na pewno ma duże znaczenie, przynajmniej dla pokolenia starszego i średniego. Tak, bo młodzież, trudno mi powiedzieć, ale mam wrażenie, że dużo młodzieży również odchodzi od życia religijnego, nie oznacza, że od Boga, ale czy wiary, bo tego nie wiem, bo to jest sprawa wewnętrzna, natomiast z zewnątrz widzę, że jest młodych coraz mniej.
Пам'ятаєте, християни, щося з вами потім стане навіки, щося з вами потім стане навіки. Всім по смерті іти треба, чи до пекла, чи до неба.
Tak, no w dzieciństwie się o takich rzeczach nie myśli, natomiast już tam powiedzmy w wieku licealnym coś tak ciągnęło tutaj, a już na studiach tak coraz bardziej. No potem był powiedzmy taka, znaczy myśli były cały czas, ale nazwijmy to przerwa taka systemowa, oczywiście w cudzysłowie. Przerwa systemowa na początek rodziny, tak, bo tam dzieci malutkie, trzeba było się tam starać i tak dalej. No ale potem jak już trochę podrosły, jedna była w czwartej klasie, druga jeszcze w przedszkolu, w średniakach nawet, nie starszego. No i postanowiliśmy zrobić ten krok. No bo to zawsze jest trudna decyzja, tak. Takie no, przebudowanie życia, ale tu mnie ciągnęło, no i zrobiliśmy go w 2003 roku. Młodsza no to była jedną z założycieli Krajki w ogóle, bo ona przyszła do mnie, nie wiem, miała 12 lat, 13, w gimnazjum. No i powiedziała, że one by chciały śpiewać tam z koleżankami, no wszystko, bo się wszyscy tutaj znamy, wszystkich. Że chciałyby tak rozwijać się w tym kierunku, chciałyby śpiewać tymi białymi głosami, bo im się to podoba. No tyle wtedy na ten temat powiedzmy wiedziały. Ona wiedziała, że ja się trochę interesuję tym, ja słuchałem, ona znała ten typ śpiewu chyba. No może nie ode mnie, ale przez to, co ja słuchałem, no bo ode mnie nie mogę powiedzieć. Mógłbym tam się starać jedynie nieudolnie naśladować. Ale wtedy to było drewo popularne u mnie, przynajmniej Wiłka jeszcze był taki zespół z Wołynia chyba. Oni tak śpiewali. No i tam jeszcze takie.
Choryna, Wołodar.
I no ja mówię, no dobra, tak sobie wtedy pomyślałem, tam pewnie się pobawią miesiąc, dwa, trzy, może rok i minie. Nie, to. Ale jak chcą, to czemu nie? No i tam zorganizowałem, wtedy poprosiłem kolegę, który ma wykształcenie muzyczne, żeby im tam trochę pomógł na początku. No i tak sobie zaczęły tam pośpiewywać. Już nie pamiętam, ile tam było, 5. No i z tego taki zalążek wyniknął i to jakiś tak wytrzymały dłużej niż rok. Potem zjawiła się w Przemyślu, przyjechała następna rodzina, znana mi bardzo pobieżnie z jeszcze z lat warszawskich, Tania, bo kolega powiedział, no ja się na tym, ja jestem muzykiem takim, nie bardzo nad tym znam, to już nie jest mój poziom, to nie jest moja bajka, no tak w skrócie, ale go tam namierzyłem, tam jakoś prowadził z nimi próby, one się odbywały dosyć tam regularnie i tak sobie śpiewały dziewczyny, no śpiewali oni, bo tam też chłopie z nimi. Natomiast krajka właśnie w ten sposób się zjawiła na świecie i przyjechała Tania i Tania, jej pamiętam tą rozmowę, powiedziałem, że może by się zajęła, bo są takie, co tutaj już śpiewają, już tam coś tam już umieją, na ile się udało, bo to same wszystko robią właściwie, bo ja się na tym nie znam, kolega tak pomaga ogólnie. A ona się wręcz, no nie powiem, że wybuchnęła entuzjazmem, to może za bardzo, ale bardzo ucieszyła to na pewno, że ona o czymś takim, bo ona śpiewała, jak ja pamiętam, jak ona eksperymentowała jeszcze na przełomie lat 80. i 90. ze swoimi koleżankami, właśnie ten typ śpiewu, i że tak właśnie mówię, że tutaj wraca, przyjechała z Warszawy do Przemyśla trochę, no pewnie zaznać spokoju, od wyścigu szczurów się trochę odizolować. No i coś takiego jej bardzo, bardzo spasowało, że tak się kolokwialnie wyrażę. No i ona zaczęła się tym zajmować. No i tak jest właściwie do dzisiaj. Tak. Co było dalej, jak to mówią, widać na załączonym obrazku, a właściwie nagraniach.
Taką frajera wczera wieczer mała. Taką frajera.
Można powiedzieć też, że wróciłeś tu, tak? Rodzice nie wrócili, a ty wróciłeś.
Tak. Znaczy, no tak, dziadkowie byli przesiedleni w 1947 roku w ramach akcji Wisła na Pomorze. Tam się urodzili moi rodzice już w okolicach Człuchowa i Szczecinka. Więc ja się urodziłem już w Człuchowie razem z siostrą. No ale też takim jakby pierwszym językiem kontaktów domowych był ukraiński. Też, czy kalendarz taki liturgiczny, za którym żyliśmy, no to był kalendarz cerkwi grekokatolickiej. Także to było, to jakby bycie, nie wiem, Ukraińcem wśród Polaków było dla mnie czymś naturalnym od samego początku. Natomiast było takie poczucie trochę w społeczności, u mnie też w rodzinie, że tak, to jest kwestia traumy, tak, pewnie międzypokoleniowej, także jesteśmy tu na chwilę, tak, że skoro raz ktoś nas kiedyś przesiedlił, to czemu nie? Czemu nie mógłby kolejny raz? To absurdalne jest, tak, w takim sensie, że dlaczego ktoś miałby to robić po prostu kolejny raz, tak, jakby zmienił się ustrój i tak dalej. Natomiast było takie poczucie, że to nie jest nasze, tak, że to nie jest takie miejsce, gdzie się ma korzenie, tak, że najstarsze groby ukraińskie na Pomorzu, w Człuchowie, to są te po 1947 roku, więc historia bardzo krótka, czy też takie bardzo sztuczne połączenia, jak na przykład cerkiewny obrządek bizantyjsko-ukraiński, czyli bogaty, zdobiony, malowany, tak. I więc tak powinna wyglądać cerkiew ukraińska, a pierwsza parafia grecko-katolicka w obrządku, czyli obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Człuchowie była w takiej sali balowej Zamku Krzyżackiego. Więc jak sobie można wyobrazić, do czego nie pasuje obrządek bizantyjsko-ukraiński, to właśnie do sali balowej Zamku Krzyżackiego.
A w nasz odrych ma na same roditej. Нашого дріхма на семеро дітей. Семеро, семеро сім синовей. Вони пили, вони їли друг на друга, погляділи, зробили так, як.
Трійка дітей ходить до школи підставової з українським язиком на навчанні Маркіна Шишкевича, а наймолодша córka, czwarta, jest w grupie przedszkolnej z ukraińskim językiem nauczania też. Także na razie są tam w tych szkołach. Podoba im się, więc jakby nie zastanawiamy się na razie nad innymi opcjami. Też widzimy, ile te szkoły im dają w takim ogólnym, wszechstronnym rozwoju, tak? Bo jest dostęp do dodatkowych zajęć instrumentalnych, muzycznych. Dużo tego jest, więc ten kalendarz W zasadzie nie da się skorzystać ze wszystkiego, z czego by się chciało, to jest skorzystać. To, co bardzo teraz doceniam, no to są festiwale dziecięce ukraińskie w Koszalinie i w Elblągu. Że to są takie miejsca, gdzie zjeżdża się tych 200, 300, 400 dzieci z Polski od południa po północ, wschód, zachód, żeby wystąpić, pokazać się na jednej scenie i że wydaje mi się, że to jest takie mocne doświadczenie tożsamościowe. Czyli zobaczenie siebie powiedzmy nie, że jesteśmy małą grupą, ale w takim morzu występujących, robiących to samo i tak dalej, więc to jest takie doświadczenie, myślę, bardzo ważne i my też ostatnie te wyjazdy z Przemyśla jako związek wspieraliśmy trochę finansowo, żeby dzieci mogły tam dojechać, no bo to jednak jest wyprawa duża logistyczna. W tym roku jechaliśmy autobusem na 66 osób, więc
i daleko.
Ale warto, żeby dzieciaki były tam, żeby to widziały, trochę pobyły w swoim środowisku, zobaczyły, że nie są same, już się spotkały z kimś innych. Trochę wchodzi taki element konkurencji, który tam zespół tańczy, co tańczy, jak tańczy, co śpiewa, jak śpiewa, więc to też jest okej. Okay. To zamieszkanie jest dla mnie trochę taką kategorią powrotu, bo też w sensie to jest takie miejsce, w którym się czuję u siebie. Tak, tego nie miałem ani w Warszawie, ani w Człuchowie, czy też przez tam pół roku byłem na stypendium w Kijowie, to też nie miałem takiego poczucia, że to jest u mnie, a tutaj tak, to jest u siebie. To jest takie ciekawe doświadczenie.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.